kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprasza Andrzej Ilczuk.
Pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest gościem państwa i moim. Witam pana, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Panie ministrze, w minionym tygodniu komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Ciolos zaprezentował pakiet szczegółowych rozwiązań dotyczących rozwoju rolnictwa do 2020 roku. Podczas tej prezentacji byli obecni ministrowie rolnictwa ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, również pan. Z informacji, które do nas docierają, wynika, że entuzjazmu podczas komentowania tych propozycji nie było.
Niestety trudno ten pakiet legislacyjny przedstawiony przez komisarza w imieniu całej komisji nazwać pakietem reformatorskim. Jest to raczej próba udowodnienia, że obecny podział środków na wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej jest prawidłowy i raczej ta reforma ogranicza się do zwykłej redystrybucji budżetu unijnego, a więc ci podatnicy, którzy dużą płacą, chcą mieć z powrotem dużo w ramach wspólnej polityki rolnej. Większość ministrów wspólnoty podczas tego pierwszego wysłuchania bardzo negatywnie odniosła się do tego i myślę, że to niedobrze wróży temu pakietowi. Zobaczymy jeszcze, co powie parlament, ale to, co jako prezydencja chcemy przeprowadzić w bardzo krótkim czasie, to jeszcze w listopadzie na Radzie Ministrów przeprowadzić pogłębioną dyskusję na temat płatności bezpośrednich, a w grudniu pogłębioną dyskusję na temat rozwoju obszarów wiejskich. Chcę także poinformować, że już 7 listopada mamy pierwszą otwartą debatę zorganizowaną właśnie przeze mnie, przez prezydencję w obszarze wymiany poglądów pomiędzy ministrami a parlamentarzystami. 23 listopada będziemy mieli drugą otwartą debatę, gdzie będą mogli wypowiedzieć się organizacje rolnicze, związki zawodowe, także w obecności ministrów. I trzecia debata, to już będzie 30 listopada, będzie debatą dla ekspertów, ekonomistów do spraw polityki rolnej. Chcę, żeby podatnicy europejscy dowiedzieli się, na co tak naprawdę Komisja Europejska chce przeznaczać pieniądze, w jaki sposób chce je dystrybuować. I myślę, że ta publiczna debata sprawi, iż część polityków zachodniej Europy nieco zawstydzi się, bo próby tak zwanego zazieleniania wspólnej polityki rolnej, gdzie 30% koperty narodowej, ale według starego podziału środków ma być dodatkowo obwarowana różnymi wymaganiami w zakresie płodozmianu, w zakresie ugorowania, więc to są takie koncepcje, które no owszem, może były zasadne przy małej Unii Europejskiej w latach 90. czy nawet końcówce lat 80., ale z pewnością nie mają dzisiaj żadnej racji bytu, kiedy i Europa, i świat potrzebuje większej produkcji żywności. Drugim takim ważnym elementem to jest pewna hipokryzja, która tam się pojawia. Otóż politycy z wspólnoty mówią, że są gotowi odejść od historycznych tytułów do płatności, ale też chcą te historyczne tytuły do płatności zamienić w tak zwane uprawnienia. Co to oznacza? To oznacza na przykład, że rolnik, który dostał na krowy hodowane 20 lat temu dopłaty po 200 euro na sztukę w starych państwach unijnych, w tej chwili już od 15 lat krów nie hoduje, ale jednocześnie Komisja Europejska proponuje, żeby te płatności zachować mu przez kolejne 14 lat i to jeszcze w takim kuriozalnym wydaniu, że o ile do tej pory musiał mieć gospodarstwo i hektary, to o tyle w tej nowej perspektywie będzie mógł gospodarstwo i hektary oddać komuś innemu, a sam pozostanie z tymi płatnościami bez gospodarstwa, więc to jest w mojej ocenie już takie zwyczajne trwonienie unijnych pieniędzy i wydaje mi się, że jeśli opinia publiczna europejska o tym się dowie, to zdecydowanie zmieni swoje postrzeganie także polityków Francji czy Niemiec.
Podczas dyskusji, podczas wyrażania opinii na temat pakietu szczegółowych rozwiązań dotyczących rozwoju rolnictwa po 2020 roku, no chyba wyraźnie widać podział na Europę nową i starą, na przykład w kwestii dopłat bezpośrednich. Kraje starej Europy nie chcą wyrównywania dopłat bezpośrednich, nowej chcą.
Ten podział nie jest dokładnie taki, że Europa stara i nowa, bo z nowej Europy zdecydowanie za obecnym poziomem płatności bezpośrednich i nieruszaniem ich są Węgrzy i Słoweńcy. Natomiast w starej Europie zarówno Wielka Brytania, Szwecja, jak i Portugalia, Hiszpania uważają, że te propozycje, które zostały zgłoszone, są propozycjami niewystarczającymi, że rzeczywiście nie dają obrazu reformy. Więc myślę, że sprawa nie jest jeszcze na na tyle ugruntowana, żeby można było mówić, że już zarysowuje się ostry podział. Co jest istotne, w mojej ocenie, według moich wyliczeń, co najmniej 17 ministrów zdecydowanie nie powiedziało dla tego pakietu. Równolegle oczywiście nie zapominajmy, że będzie toczyła się debata w Parlamencie Europejskim, więc i tu trzeba bardzo mocno pilnować, żeby o tej reformie dyskutować w sposób otwarty, ale jednocześnie, żeby dać szansę na to, aby dokonać zdecydowanego przełomu.
Nie było również zgody co do finansowania obszarów wiejskich.
Tak, no bo tutaj nawet nie mamy tak naprawdę w pakiecie legislacyjnym informacji, w jaki sposób środki w drugim filarze będą dzielone. Jest sucha wzmianka o tak zwanych obiektywnych kryteriach. Obiektywnych kryteriów nie chce się przyjąć w pierwszym filarze, ale w drugim filarze też się nie informuje, jakie to będą środki, w jakim poziomie. My więcej wiemy z pakietu informacyjnego dotyczącego budżetu Unii Europejskiej niż z pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W tym tygodniu odbyła się konferencja z udziałem państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego dotycząca zbliżania przepisów tych państw z prawem Unii Europejskiej w zakresie kwestii weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Pan był gospodarzem tej konferencji. Jakie wnioski wypływają z tego spotkania?
To jest konferencja z czwartku i z piątku. Tu rzeczywiście państwa członkowskie oferują swoją pomoc i konsultacje i wsparcie dla państw Partnerstwa Wschodniego. Chodzi tu o Armenię, Azerbejdżan, Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, Gruzję. Widać wyraźnie, że w tamtych państwach, przynajmniej w obszarze polityki rolnej, jest ta chęć przyjmowania europejskich standardów, ale z tej pierwszej dyskusji widać wyraźnie, że te państwa, jeśli chodzi o implementację prawa unijnego, przyjęcie tego prawa unijnego, są jeszcze daleko do tego nie gotowe.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już zakończyła nabór wniosków od osób chętnych do budowy biogazowni. Ten nabór zakończył się 14 października. Wiemy, że do tego dnia wpłynęło 85 wniosków w całym kraju. Biorąc pod uwagę, że w Polsce biogazowni stricte rolniczych działa kilkanaście, to jest spora ilość.
Otóż, panie redaktorze, sprostuję pana. To jest 149 wniosków na kwotę około 92 milionów złotych. One wpływały także drogą pocztową, więc my musimy brać wszystkie pod uwagę. I to pokazuje, że propozycja, którą złożyłem dla wsparcia energii odnawialnej produkowanej w gospodarstwach rolnych, padła na podatny grunt, bo pierwszy raz ludzie jeszcze nie wiedzieli, czym to się tak naprawdę je, ale jednak taka duża liczba wniosków, będziemy starali się teraz pomóc im w sprawach prawnych, technicznych, zarówno uzyskania pozwolenia na budowę, jak i kwestie włączenia tej energii w obiekt lokalny, ale to daje nam szansę na to, żebyśmy w oparciu o te gospodarstwa mogli budować właśnie takie autonomiczne, lokalne regiony energetyczne, gdzie być może gospodarstwo rolne produkujące energię, jeszcze jakiś wiatrak, a może mały solar, to wszystko razem skomponowane może sprawiać, że w rejonie wsi, w obszarze wsi, czy w przyszłości w obszarze gminy, można będzie uzyskiwać samowystarczalność energetyczną bez konieczności zasilania z zewnątrz.
Biogazownia to jest propozycja dla grupy rolników, bądź dla rolnika, który ma wysoką produkcję, wysoki potencjał, a kiedy przyjdzie czas na biogazownie przydomowe, małe?
Myślę, że ta propozycja, która właśnie wynika z programu rozwoju obszarów wiejskich, jest to, czy chcemy, czy nie chcemy, chyba najniższy poziom takiej mikrobiogazowni rolniczej, bo to są kwestie 20-50 kW, to są inwestycje wartości 200 tysięcy do powiedzmy 1 miliona złotych, więc to nie są aż tak wielkie inwestycje. To są inwestycje dla gospodarstw kilkudziesięciohektarowych z dość dobrą hodowlą bydła czy trzody chlewnej, bo odpady w postaci gnojówki, gnojowicy można w tym zagospodarować, uzupełniając ewentualną kukurydzę czy także trawy zbierane gdzieś na trwałych użytkach zielonych, więc w mojej ocenie mniejszych już nie da się zrobić, dlatego że tak naprawdę zejście poniżej 20 kW na biogazowni jest to przedsięwzięcie mało opłacalne. Wtedy już chyba lepiej decydować się na produkcję biogazu i bezpośrednie używanie go na wytwarzanie ciepła.
Komisarz Dali obiecał panu okres przejściowy na wymianę klatek kurniosek. Będzie ten okres przejściowy?
Zobaczymy. Jest z jego strony informacja właśnie złożona w ubiegłym tygodniu na Radzie Ministrów w Luksemburgu, że 28 października złoży propozycję techniczną. Jaka ona będzie w tej chwili, jeszcze nie wiem. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze jakiś okres przejściowy dla tych, którzy zaczęli inwestycje w gospodarstwach, bądź też dla tych, którzy mają plany inwestycyjne, będzie zastosowany.
Pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem państwa i moim. Dziękuję bardzo, panie
Dziękuję
ministrze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
I jeszcze kilka informacji. Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz uczestniczył w konferencji dotyczącej grup producenckich zorganizowanej przez Agencję Rynku Rolnego w stolicy Republiki Mołdawii, Kiszyniowie. Wiceminister Wojtowicz wyraził nadzieję, że polskie rozwiązania i doświadczenia w zakresie wspierania grup producenckich zainteresują stronę mołdawską. Wskazał na fakt, że Mołdawia staje się coraz istotniejszym partnerem dla Polski, co potwierdzają rosnące w ostatnich latach wzajemne obroty handlowe towarami rolnymi. Podczas pierwszego dnia konferencji prelegenci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego zaprezentowali m.in. funkcjonowanie i stopień zorganizowania grup producenckich w Polsce, a także instrumenty i mechanizmy ich wspierania. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii, prezentujący najważniejsze założenia projektów regulacji prawnych dotyczących grup producenckich w tym kraju, wskazał, że częściowo są one wzorowane na rozwiązaniach zastosowanych w Polsce. 5 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola piękny jaś z Doliny Dunajca, fasola z Doliny Dunajca. Jest to kolejny po karpiu zatorskim polski produkt zarejestrowany przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Obecnie już 32 polskie produkty zostały wpisane do unijnych rejestrów. Informacje na temat zarejestrowanych produktów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Marek Sawicki uczestniczył w 35. konferencji rolniczej Ameryka Północna – Unia Europejska – Jaki kierunek dla polityk rolnych? Tegoroczna edycja po raz pierwszy w historii tego wydarzenia organizowana była w Polsce. Obrady rozpoczęły się przeglądem najważniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z gospodarką i polityką rolną obu kontynentów. Dyskusja miała na celu pokazanie punktów wspólnych oraz najważniejszych rozbieżności w tym zakresie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów na temat głównych czynników wywołujących niestabilność na rynku oraz tego, w jaki sposób zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed rolnikami. Organizatorem konferencji była Krajowa Rada Izb Rolniczych jako pełnoprawny członek komitetu COPA, wybrany na lidera tegorocznej edycji projektu. W obradach wzięło udział 250 osób, przedstawicieli organizacji rolniczych z Europy i Ameryki Północnej. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował i prowadził Andrzej Ilczuk. Do usłyszenia za tydzień.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.